Wracamy do Księgi Samuela. Nie wiem, czy czytaliście, czy odrobiliście zadanie domowe. Niektórzy kiwają głową. To już wiem, kto odrobił. Zadanie domowe polegało na przeczytaniu 14 rozdziału, który dzisiaj będziemy omawiali. A prosiłem, żebyście przeczytali wcześniej w domach, ze względu na to, że on jest dosyć długi. Więc przed całym kazaniem nie będziemy czytali całości. Przeczytamy początkowe wersety. Do pozostałych wersetów dojdziemy w trakcie kazania. 1 Samuela, 14 rozdział, od pierwszego. Przeczytamy pierwsze 15 wersetów. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie, lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników przy nim było około 600. A Achiasz, syn Achituba, brata Achibota, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego z Sylo, nosił efod. Wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. Otóż w pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeśli zawołają na nas: stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą: podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a Filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź ze mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i na nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan, jego giermek, objęła około 20 mężów, poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz i w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Do tego miejsca zacznijmy modlitwą. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Daj, Panie Jezu, nam rozumieć Pisma i niech, tak jak w przypadku uczniów, też niech nasze serce pała, kiedy widzimy Ciebie u proroków, w psalmach, Mojżesza. Spraw, Panie, abyśmy poznali Cię jeszcze lepiej. Ucz nas widzieć Ciebie w całym Piśmie Świętym. Nie tylko w listach, Ewangeliach, ale również w Starym Przymierzu. Chcemy, Panie, żyć nie tylko chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Amen. Co działo się w 13 rozdziale, w poprzednim rozdziale? Takie skrótowe nakreślenie kontekstu dzisiejszego urywka. Rozpoczęła się wojna Izraela z Filistynami. Zanim król Saul wyruszył na wojnę, pamiętacie, miał czekać 7 dni, aż Samuel wróci, żeby złożyć ofiarę. Mówiliśmy o tym, że Saul czekał nieomal 7 dni. To nie było pełne 7 dni. 7 dnia już tak napięcie wzrastało, ludzie zaczęli odchodzić od Saula, spadało morale żołnierzy i Saul po prostu złożył ofiarę całopalną, której nie miał prawa złożyć. I wtedy właśnie pod koniec 7 dnia wrócił Samuel, tak jak obiecał. I co się stało? Saul zaczął po prostu mnożyć wymówki, zaczął mnożyć winnych, zrzucił winę na Samuela, zrzucił winę na okoliczności, na żołnierzy. Wskazał też na swoją pobożność, że przecież co, dla Pana złożyłem ofiarę. Nie było w tym żadnej skruchy, nie było w tym żadnej pokuty, nie było w tym żadnego oddania Bogu. I werdykt Samuela brzmiał: okazałeś niewiarę i nieposłuszeństwo, więc królestwo zostanie Ci odebrane. I tak się kończy 13 rozdział. Przechodzimy do dzisiejszego urywka. Co się dzieje? Konflikt z Filistynami trwa. Pamiętajcie, że nikt prócz Saula i Jonatana nie miał broni. Tak? Izraelici byli rozbrojeni, można powiedzieć. Saul ze swoimi 600 żołnierzami ukrył się przed Filistyńczykami i w zasadzie nic nie robił. Natomiast Jonatan stwierdził, mam tego dość. Mam dość bierności, mam dość czekania, dość tej bezczynności. I co zrobił? Postanowił wykorzystać tę odrobinę możliwości, którą dał mu Bóg, a ta odrobina możliwości nazywała się miecz. Miał po prostu miecz, miał narzędzie walki, miał broń i postanowił, że coś jest lepsze niż nic. Nie załamał rąk jak reszta, nie załamał rąk jak jego ojciec. Owszem, pewnie stwierdził, no tak, nie mamy takiego uzbrojenia jak Filistyni, nie mamy tak licznej armii jak Filistyni, ale mamy coś. I to, co mamy, użyjmy dla ocalenia Bożego ludu. Nie, zobaczcie, że często z nami jest tak, że kiedy stwierdzamy, że no, nie robimy nic, no to mnożymy wymówki. No bo przecież dlaczego nie robimy nic? No bo nie mamy takich możliwości jak inni. Nie mamy takich możliwości i zaczynamy oglądać się na jakieś mega kościoły. Tak, nie mamy takich możliwości jak mega kościoła, ale to nie jest problem, to nic. Nie mamy takich budynków. Nie mamy, nie wiem, takiego budżetu. Ale słuchajcie, ale coś mamy i to coś jest dużo. Mamy dwie ręce i dwie nogi. Mamy salę. Mamy pewne środki. Mamy możliwość wydania książki. Mamy internet. Mamy możliwości i wolność dzielenia się Ewangelią z ludźmi. Mamy więcej niż mieliśmy 10 lat temu. Dlaczego nie wykorzystać tego? Nie, czasami tak myślę, no ale ojej, a ci Filistyni, tacy uzbrojeni, tak liczna armia. A jestem zwykłym żuczkiem, co ja mogę zrobić? No pewnie nic nie mogę zrobić. Ale list do Koryntian, o tym też dzisiaj czytaliśmy podczas czytania z listów, mówi, że w ciele Jezusa nie ma bezużytecznych członków. Dlatego nie mów, jestem bezużyteczny, co ja mogę zrobić? Inni są ważniejsi, inni są liczniejsi, inni mają lepsze możliwości. Masz możliwości. Masz możliwość, żeby nie szukać daleko. Masz możliwość pomóc w ustawieniu sali, przygotowaniu sali. Masz możliwość przynieść poczęstunek dla innych po nabożeństwie. Masz możliwość podejść po nabożeństwie do osoby, która może stoi samotna. Masz możliwość umyć kielich po nabożeństwie. Masz możliwość pozbierać okruchy po chlebie na stole albo na dywanie. Ugotować wodę na kawę. Masz możliwość mieć służbę, za którą będziesz odpowiedzialny. I nie mówię tutaj tylko o kontekstach nabożeństwa, tego, co się dzieje wokół nabożeństwa. Mówię o codziennej służbie. Jeżeli chciałbyś służyć, a myślisz, ojej, ale ja nie wiem, no co mogę zrobić, to po prostu podejdź. Możemy porozmawiać po nabożeństwie. Tak, ja chcę służyć, nie wiem za bardzo co, w czym, ale podejdź, porozmawiamy i służba na pewno się znajdzie, bo potrzeb jest naprawdę sporo. Jonatan miał miecz. I ktoś mu powiedzieć, ale co to znaczyło w obliczu uzbrojenia i liczebności wroga? No i ten urywek pokazuje, no coś znaczyło i znaczyło wiele. W piątek byliśmy z Jolą na otwarciu takiej służby Safe Life International chyba się nazywa. Służba pomocy kobietom, które są w ciąży, które się spodziewają dziecka albo straciły dziecko wskutek aborcji. Tym się zajmują chrześcijanki, między innymi Justyna, Marcin z naszego kościoła. I był tam człowiek, który opowiadał o swojej służbie w Słupsku, że bardzo mocno rozkręcił służbę pomocy właśnie dla ubogich, dla kobiet w ciąży, dla dzieci. I mówił, że po mieście krążyła jakaś taka fama, że po prostu to jest nie wiadomo jak wielka służba, że w to jest zaangażowanych nie wiadomo ile osób. Że rozmach tego, co robił, sprawiało wrażenie, że za tym stoi mnóstwo ludzi, ale okazało się, on powiedział, za tym stały dwie osoby. On i chyba jego żona, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Ale dwie osoby. Dlatego nie mówmy, że czegoś mi brak. Po prostu, jeżeli masz ręce, działaj. I Jonatan taki był. Nie chciał być bezczynny. Wymknął się po kryjomu. Dlaczego po kryjomu? Dlatego, że pewnie wiedział, iż Saul zakazałby mu oddalać się. Lud zapewne by go też zniechęcił. No gdzie ty chcesz iść? I czasami tak jest. Mamy pewną możliwość, masz pasję, żeby coś zrobić, ale są tacy, którzy nie tylko, że wolą, nie, no dobra, to sobie idź. To jeszcze pół biedy. Ale są tacy, którzy jeszcze zniechęcają do wyjścia z jaskini. No nie ma sensu, no po co? Zostań tutaj i bój się z nami. Tak jak w skeczu tego gdańskiego skeczu, nie pamiętam nazwy, był taki skecz o Pucku, że jest wojna. Jak? Kabaret Nimo. I jest migawka na człowieka, który podchodzi dziennikarz do człowieka i mówi, czy pan się boi? A on mówi, no w telewizji mówią, żeby się bać, no to się boję. No i czasami tak jest, nie? Że, no mówią mi, że mam nic nie robić, mówią, że mam się bać, no to się boję. Saul taki nie był. Jonatan taki nie był. Kiedy Saul wydawał się być właśnie taki sparaliżowany niezdecydowaniem, jego syn postanowił chwycić byka za rogi i posunąć wojnę naprzód. Dlatego Jonatan i jego giermek wymykają się z obozu z intencją zaatakowania pewnego oddziału Filistyńczyków po drugiej stronie. Jonatan wiedział, że morale Izraelitów jest niskie, ale zdawał sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że mają po swojej stronie potężnego, mocnego Boga, który ich może wspomóc. A po drugie, ważne jest rozpoczęcie walki, może od niewielkiego, ale krzepiącego zwycięstwa. Nie, to jest ta metoda małych kroków, że często wielkie rzeczy zaczynały się od pojedynczych, drobnych sukcesów. Boże Słowo mówi, nie lekceważ dnia małych początków. I Jonatan z Giermkiem przeprawiają się w stronę obozu Filistyńczyków. Jonatan wyznaje, Bóg może uczynić, co chce. Bóg może nas wspomóc. My zróbmy, co możemy, a może Pan użyje tego. Wykorzystajmy po prostu możliwości, które mamy, a Pan zrobi z tym, co chce. On jest suwerenny. On może użyć nawet naszych niedoskonałych wysiłków. Ale tak naprawdę powodzenie zależy od Niego. Ale my nie bądźmy bierni. To tak jak kiedyś był taka historia ilustrująca różnicę między deterministą a kalwinistą. Często ludzie mylą te dwa pojęcia, że kalwinizm oznacza bierność po prostu. Możemy siedzieć sobie i Bóg zrobi tak, co chce. I historyjka o tonącym człowieku, który wypadł za burtę ze statku i determinista mówi, no nic nie możemy zrobić, po prostu zobaczmy, czy popatrzmy na niego i zobaczmy, czy wolą Bożą jest to, żeby utonął, czy nie. Natomiast kalwinista mówi, nie, skaczmy do wody, spróbujmy go uratować, żeby zobaczyć, czy wolą Bożą jest to, by utonął. Po prostu coś zróbmy. Wiadomo, Bóg jest suwerenny. On określa dnia naszych narodzin, naszej śmierci. Ale my zróbmy to, co możemy, to, co należy do nas. I taki jest Jonatan. Ufa Bogu, ale robi to, co może w tym momencie zrobić. Jest przeciwieństwem Saula. Przeciwieństwem w wierze, odwadze, charakterze. Nie, zobaczcie, że Saul to właściwie wszystko robi źle. Nie wszyscy wokoło wydają się go prześcigać w mądrości. Samuel, Jonatan, potem Dawid. On co chwilę robi jakieś głupie rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? I myślę, że odpowiedzią, jeśli chodzi o błędy i grzechy Saula, jest to, że brakuje mu pokory, brakuje mu zdolności słuchania rady innych. Jest w nim jakiś taki nieugięty duch, który jest źródłem braku umiłowania Boga i Jego woli. I zwycięstwo tutaj w bitwie przychodzi przez pokornego, odważnego i pobożnego Jonatana. I siły biorące udział w tej ekspedycji no, są naprawdę niewielkie. Tak? Mamy dwóch ludzi, mamy Jonatana i jego giermka, ale skutki były niesamowite. I często tak jest, że wielkie wydarzenia, którymi zapisujemy historię, są pisane przez niewielu. Zaczynają się od małych kroków i są pisane przez niewielu. Nasze zbawienie przyszło nie poprzez siłę w liczbach, ale przez moc Chrystusa. Nasza nadzieja tkwi nie w tym, ilu nas jest i co możemy uczynić, ale w tym, kto jest z nami. Także Bóg użył Jonatana, ale pamiętajcie też, że Jonatan nie był jakimś tam pierwszym, lepszym Izraelitą, który sobie akurat chwycił za miecz. I po prostu wierzył Bogu i Bóg go wspomógł. Nie, Jonatan, oprócz tego, że wierzył Bogu, był też kimś, kto potrafi władać mieczem. Czyli nie tylko ufał Bogu, ale też miał broń, miał siłę i zdolności. Nie? I to był klucz. To są te dwie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Wiara i wyposażenie. nasze wyposażenie. Nie jedno lub drugie. Nie? Czasami chrześcijanie polegają tylko na pierwszym. Tak, mam wiarę, zróbmy coś dla Pana, zaniedbując drugie. Mamy wiarę, mamy silną wiarę. Nie? Załóżmy nowy zbór. Zdobywajmy miasto dla Pana. Dlaczego? Bo mamy wiarę. Z drugiej strony mamy niewierzących, którzy mówią, ważne są kompetencje, a nie wiara. Przecież wiara cię nie nakarmi. Wiarą nie osiągniesz sukcesu. Przestań się modlić i po prostu zacznij coś robić. Ale ta historia mówi, że jedno i drugie jest ważne. Ufaj Bogu i udoskonalaj się w umiejętnościach, charakterze, odwadze, sile. I skutek jest taki, że Jonatan z Giermkiem pokonali około 20 mężów. Skutkiem był strach. No wydaje się, no 20, no ale ktoś powie, niewielu. No niewielu, kiedy patrzymy może na liczbę. Ale zobaczcie, zrobili to we dwóch. Po drugie, zobaczcie, jakie były skutki. Skutkiem był strach w oddziałach filistyńskich przed Bogiem, który przyznał się do działania Jonatana poprzez trzęsienie ziemi. Co zrobił Saul? Saul zrobił przegląd wojska i odkrył, że nie ma Jonatana i jego giermka, ale nie rzucił się od razu do walki. Wezwał kapłana Achiasza, żeby poznać Bożą wolę, co ma robić. I nakazał taką rzecz, werset 18 i 19. Rzekł Saul do Achiasza, sprowadź skrzynię Bożą, gdyż skrzynia Boża była wówczas u synów izraelskich. Gdy Saul jeszcze mówił z kapłanem, zgiełk w obozie izraelskim bardzo się wzmógł. Rzekł wtedy Saul do kapłana, zaniechaj. Czyli Saul pomyślał o Bogu, powiedział do kapłana Achiasza, sprowadź skrzynię Bożą, przecież musimy szukać Bożej przychylności. Ale po chwili następny werset od razu mówi, zaniechaj, jednak nie. Czyli nakazał Achiaszowi kapłanowi przerwać szukanie Bożego przewodnictwa, by Izraelici bez zbędnej zwłoki mogli włączyć się do walki. Nie? Czyli pomyślał o Bogu, ale od razu wypuścił to. To była bardzo ulotna myśl. Szybko jej zaniechał, szybko zmienił zdanie, szybko zapomniał. Był jakiś przebłysk, który prowadził jego myśli we właściwą stronę, ale za chwilę pomyślał, no po co? Szkoda czasu, szkoda fatygi. Damy sobie radę. Nie? Czyli był w jakimś sensie religijny, ale brakowało mu tego osobistego przekonania, że ostatecznie od Bożej łaski zależy powodzenie. Był jak człowiek, który przychodzi do kościoła, bo czuje, że powinienem, bo tak wypada, ale jego osobiste przekonanie jest zupełnie inne. Nie? Można powiedzieć, używał religii dla swoich celów, zamiast żyć osobistą wiarą w Boga. Udaje się na bitwę. Bitwa rozgorzała. Czytamy, że też Izraelici, którzy byli w tym czasie, służyli filistyńskim panom, zbuntowali się przeciwko nim i więcej Izraelitów wyłoniło się z kryjówek, włączyło się do walki. I skutek był taki, że Filistyńczycy zostali całkowicie rozgromieni. Nie? Czytamy, że to Pan wspomógł Izraela w tym dniu. Bitwa była już na drodze do wygranej. I wtedy Saul zrobił kolejną głupią rzecz. Coś, co mogło w ogóle odebrać zwycięstwo Izraelowi w walce z Filistyńczykami. Co zrobił Saul? Saul występuje z uroczystym ślubem, ślubowaniem w imieniu wszystkich żołnierzy. Werset 24. Lecz mimo, że Izrael był odnego dnia strudzony walką, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszystek lud nawet nie skosztował chleba. Lecz na polu znajdowały się w obfitości plastry miodu i był miód na polanie. A gdy lud podszedł do tych plastrów, właśnie opływały miodem. Ale nikt nie podniósł ręki do ust, bo lud bał się złożonej przysięgi. Nie wolno wam jeść, tak naprawdę. Głupia rzecz. No, coś powiedział, że Saul nie spotkał nigdy Napoleona, który powiedziałby Saulowi, że armia, nawet Boża armia, musi po prostu maszerować i walczyć o pełnym żołądku, a nie na głodniaka. Izraelici mają przewagę w bitwie, zwyciężają w bitwie, a Saul tutaj popełnia kolejną głupotę, udaje wielkiego pobożnisia. Och, składam ślubowanie, jak jestem religijny. Problem jest taki, że o ślubowaniu ojca nie wiedział Jonatan. I co się dzieje? 27 werset mówi, że Jonatan nie słyszał o tym, że jego ojciec zobowiązał lud przysięgą, skierował koniec laski, którą trzymał w swojej ręce i umoczył w plastrze miodu i zwrócił rękę do ust i wtedy oczy jego nabrały blasku. Wtem odezwał się ktoś z ludu, mówiąc, twój ojciec przysięgą zobowiązał lud tymi słowy, przeklęty każdy, kto dzisiaj spożyje jakiś pokarm. Dlatego lud jest zmęczony. Jonatan rzekł, mój ojciec sprowadza nieszczęście na kraj. Zobaczcie, jaki blask mają moje oczy, że skosztowałem nieco tego miodu. Gdyby lud dziś był zjadł z łupu zdobytego na swoich wrogach, o ileż większa byłaby klęska Filistyńczyków. Skosztował miodu. Skutki związania ludu Bożego przysięgą przez głupiego władcę były opłakane. Owszem, Izrael pobił wrogów, mimo zmęczenia, ale zobaczcie, co się stało potem. Izraelici byli głodni, byli wycieńczeni i co się działo? Rzucił się lud na łup i nałapali owiec, krów, cieląt i zarzynali je wprost na ziemi i lud jadł z krwią. Gdy doniesiono o tym Saulowi, że lud grzeszy przeciwko Panu, jedząc z krwią, Saul rzekł, odstąpiliście od Pana, przytoczcie tutaj do mnie wielki kamień. Lud zaczął jeść po prostu z krwią, czego zabraniało Boże prawo. Ale pomyślcie, co było lepsze? Jedzenie, w którym nie było żadnego grzechu, nie było żadnego złamania Bożego prawa, czy spożywanie z krwią, którego Bóg zabronił? Nie zobaczcie, że przez przesadną, nierozsądną, pseudopobożność, która zabraniała rzeczy, których Bóg nie zabronił, teraz dopiero prawdziwy grzech ma miejsce. I to, słuchajcie, to się dzieje przez całą historię. Dzisiaj również mamy z tym do czynienia. Pomyślcie o kilku przykładach. Kościół zabrania duchownym zawierania małżeństw. Czy małżeństwo duchownych jest grzechem? No nie. Biblia nigdzie tego nie zabrania. Co jest skutkiem tego ślubowania? Skutkiem są poważne nie tylko pokusy, ale naprawdę skandale, grzechy, niemoralności, duchowieństwa. Nie? Głupie ślubowanie, którego Bóg nigdzie nie oczekuje od duchownych. Fundamentaliści zabraniają na przykład picia alkoholu. Czy picie alkoholu jest grzechem? No w życiu. Nigdzie Biblia czegoś takiego nie nauczy. Nie naucza. Ale co się dzieje? Ludzie uczeni w taki sposób sięgają tak czy siak po alkohol, gdzieś tam w ukryciu, bo nie są uczeni, jak należy korzystać z Bożych darów, czy to w domu, czy w kościele, więc uczą się przy pijackich biesiadach albo upijają się gdzieś w samotności. I tutaj Saul oczekiwał więcej niż oczekiwał Bóg. To wyglądało jak kult własnego pomysłu. Nie? Ekspertami w takich rzeczach byli faryzeusze w Nowym Testamencie. Oni stworzyli system religii, który wykraczał poza to, czego oczekiwał Bóg. I dlatego Jezus zwracał im uwagę, mówiąc Mateusza 15:9, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Przestrzegacie ludzkie nauki, a nie Boże. Mateusza 23:4. Wiążą ciężary wielkie i nie do niesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Kult własnego pomysłu stawia samowolę człowieka w opozycji do woli Bożej. I zawsze tak jest, że niebiblijne żądania prowadzą do narastania zła. Ślub Saula pogorszył ich sytuację. I tak trudną sytuację, nie? Dla nas lekcja jest taka. Nie daj się związać przepisami wymyślonymi przez ludzi. Mówię oczywiście tutaj o religijnych aspektach, o kwestii naszej wiary. Tak, nie jest nic złego, że jest ograniczenie prędkości wymyślone przez ludzi do 50 km w mieście. Mamy przestrzegać prawa, ale mówię o kwestiach duchowych. I przed tym ostrzega nas apostoł Paweł w Kolosan 2:20 mówi: jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżeniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Bezsensowne ograniczenia wymyślone przez ludzi, przez religijnych ludzi, są źródłem niesłychanych nadużyć. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że Pismo Święte jest pożyteczne do wszystkiego, do poprawy, do nauczania, do wychowywania, wykrywania błędów. Pismo Święte jest w pełni wystarczającą normą wiary. Nie oczekujmy czegoś więcej, aniżeli oczekuje od nas Bóg. Jeżeli kiedykolwiek wam powiem, że w trzeci czwartek miesiąca musicie przychodzić na nabożeństwo do naszego kościoła, to możecie zapytać: pastorze, a gdzie to mówi Biblia? Gdzie tego oczekuje ode mnie Bóg? Kościół nie ma prawa wymagać od wiernych więcej, aniżeli wymaga Bóg. Saul powstrzymał lud od cieszenia się tak naprawdę owocami ich pracy. Tak jakby weszli do ziemi miodem i mlekiem płynącej, ale nie mogli spożywać miodu i mleka. I ta pobożność jest dzisiaj też obecna. Pracuj, ale nie wolno ci się radować owocami twojej pracy. Nie wolno ci się radować tak nieduchowymi, przyziemnymi rzeczami jak muzyka, sport, jedzenie, podróże, taniec, film. I to jest ten model duchowości, tak? Im dalej od Bożych darów, tym bliżej Boga. To nie jest biblijne, to nie jest chrześcijańskie. Nawet jeżeli ten miód rósł na polanach, które wcześniej należały do Filistyńczyków, nie było w tym nic złego. Paweł mówi, apostoł, jedzcie. Nawet jeżeli wiecie, że jakieś ofiary, jakieś jedzenie jest składane bożkom na ofiary, to wiemy, że przecież nie ma kogoś takiego jak bożki. Nie ma kogoś takiego jak Baal, Shiva, Krishna. To wszystko jest uświęcone poprzez modlitwę. Spożywajcie. Chyba że kogoś to gorszy, jakiegoś wierzącego brata, okej, okay. Jeżeli ktoś jest słabszy w wierze, ze względu na jego sumienie powstrzymajmy się. Ale nie ma nic złego w spożywaniu pokarmów, nawet takich, które, nie wiem, poganie używają w swoich świątynkach. To jest Boży dar. Warzywa są Bożym darem, owoce są Bożym darem. Najciekawsze jest tutaj zachowanie Saula. On sam wie, że głupio postąpił, że cały czas działa nierozważnie, ale tutaj odgrywa rolę wielkiego pobożnisia i takiego wielkiego szefuncia, takiego przywódcy, który mówi: ojej, odstąpiliście od Pana, jedliście z krwią, ojej, zgrzeszyliście. Prawda jest taka, że powinniśmy powiedzieć, sam jesteś źródłem tego grzechu. Możliwe, że to widzisz, ale po prostu dlaczego o tym nie wspominasz? Dlaczego odgrywasz tutaj rolę jakiegoś duchowego przywódcy? Coś, co nie było przestępstwem, skosztowanie miodu, nawet jeżeli pochodził z pasiek jakiś filistyński, to nie był żaden grzech. Zabranianie tego prowadziło do prawdziwego nieposłuszeństwa, spożywania pokarmu z krwią. I tego Bóg zabronił. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 17, od 10 wersetu. Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Tak? Jest mowa o spożywaniu krwi, nie ma tutaj też taka obserwacja, nie ma tu mowy o transfuzji krwi. Życie ciała jest we krwi, mówi Boże Słowo. Krew należała do Boga, dlatego że miała ona znaczenie przebłagalne. I tutaj chodziło o znaczenie krwi właśnie w związku z przebłaganiem za grzechy, aby Izrael zrozumiał, jak niezbędne i kosztowne jest przebłaganie za ich grzechy. Po śmierci Chrystusa raz na zawsze wypełniło się to, co oznaczało przelanie krwi w Starym Przymierzu. Ale tutaj lud jadł z krwią, ale tak naprawdę największym krwiopijcą jest Saul. Dlatego, że czytamy dalej, że tak naprawdę chciał, żeby jego syn, który nie słyszał jego głupiej przysięgi, poniósł konsekwencje i został uśmiercony. On chciał tak naprawdę zabić własnego syna, niewinnego, działającego w czystej nieświadomości. Chciał go złożyć jako kozła ofiarnego za własną głupotę. I przychodzi do Jonatana i werset 43, w 43 wersecie mówi: cóżeś uczynił? Ojej, Jonatanie, cóżeś uczynił? Złamałeś tak świętą przysięgę. Cóżeś uczynił? To jest pytanie, które zadał Samuel Saulowi, kiedy Saul zgrzeszył. Cóżeś uczynił? A teraz wielki Saul, tutaj wielki w cudzysłowie mąż stanu, oskarża syna o grzech. Tak? Wielki duchowy przywódca. Ojej, cóżeś uczynił? Nie zachowuje się jak jakiś prorok, ale dawno stracił autorytet Bożego męża. Ale Jonatan, zobaczcie, jest pokorny. Werset 43. Rzekł Saul do Jonatana: powiedz mi, co uczyniłeś? I rzekł mu Jonatan te słowa: skosztowałem końcem laski, którą miałem w ręce, nieco miodu, lecz oto gotów jestem umrzeć. To mówi Jonatan. Zobaczcie, jak to się różni od postępowania jego bezbożnego ojca. Nie zataje tego, co zrobił, nie zrzuca winy na kogoś innego, mimo iż sam nie zrobił niczego złego. Jest spokojny, jest opanowany, jest szczery. I tak naprawdę to Jonatan przyniósł ocalenie Izraelowi, nie Saul. Rzekł Saul: to niech mi uczyni Bóg i niech doda. Tak jest. Musisz umrzeć, Jonatanie. Zobaczcie, to straszne. To pokazuje stan jego duszy. W istocie to on był winny. Jonatan owszem naruszył ślub Saula, ale nie miał o nim pojęcia. Nie było żadnych powodów, dla których miałby się powstrzymać od zjedzenia miodu. A Saul niczego nie zmienia. Mimo że powinien powiedzieć: Jonatanie, rzeczywiście złożyłem głupie ślubowanie. Chciałbym się nawrócić ze swojej niemądrej przysięgi. A on dalej brnie w to. Mówi: tak, musisz umrzeć. Na Jonatanie skupiła się cała niesprawiedliwość jego ślubowania. Jest tym obrazem Ewangelii. No zobaczcie, syn jest oskarżony o coś, czego nie popełnił. Syn, co więcej, jest gotów ponieść konsekwencje grzechu kogoś innego. To uczynił Jezus. Wziął nasz grzech na siebie, mimo iż nie był winny, ale przyjął odpowiedzialność za nasze winy. Jonatan jest obrazem Chrystusa. Ale pocieszające w tej historii jest to, że ostatecznie Jonatan nie ginie. Dlaczego nie ginie? Bynajmniej nie z powodu Saula, że zmienia zdanie. Nie ginie dlatego, że wstawia się za Jonatanem lud. Że ludzie jednak dzięki Bogu mieli jakieś poczucie sprawiedliwości. Nie pozwolili, żeby ten niewinny bohater poszedł na niepotrzebną śmierć z powodu głupoty swojego ojca. Werset 45. Lecz lud rzekł do Saula: czy miałby zginąć Jonatan, który sprawił Izraelowi to wielkie ocalenie? Tak oni wiedzieli, kto to jest bohaterem. Nie daj tego, Boże, żeby włos z jego głowy miał spaść na ziemię, gdyż z pomocą Bożą dokonał dziś tego i wykupił lud Jonatana tak, iż nie zginął. Ratują Jonatana i Saul przystaje na to. Dlaczego przystaje? No bo się bał ludzi. Bał się, jeżeli pójdzie za swoją decyzją, żeby uśmiercić syna, no bał się konsekwencji. Ale to pokazuje, że bał się bardziej ludzi, aniżeli Boga. Powinien się bać Boga, a nie swoich wyborców. Pocieszające jest to jest ostatnia myśl na dzisiaj, że mimo tej głupoty, mimo grzechu Saula, Bóg wciąż kocha swój lud, mimo jego wad i grzechu. Że Boża miłość przewyższa grzechy swojego jego ludu. Saul jest grzeszny, Saul jest nieposłuszny, a Bóg dalej Izraelowi błogosławi. I to jest ta prawda, nie? Że Bogu zależy na nas bardziej, aniżeli nam zależy na Bogu. To jest ta pocieszająca lekcja z tej historii, że Saul grzeszy, podejmuje głupie decyzje, ale Bóg nie usuwa go momentalnie. Bóg nadal kocha Izrael. Bóg nadal im błogosławi i wyzwala od wrogów. I tak jest z nami. Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy bezbożni, kiedy byliśmy grzeszni. List do Rzymian, tym urywkiem zakończymy na dzisiaj. 5 rozdział od 6 wersetu. To jest ta dobra nowina, że przyszedł Bóg, aby zaprowadzić swoje królestwo, swoje rządy na ziemi, przyprowadzić do siebie tych, którzy byli z dala od Niego, którzy żyli swoim życiem z dala od Jego woli, którzy byli bezbożni. Chrystus umarł, kiedy byliśmy grzesznikami. Rzymian 5:6. Wszak Chrystus, gdy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Boże, nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie i tęsknimy za społecznością z Tobą. Szukamy, Panie, Twojego oblicza i dziękujemy za światło Twojej objawionej woli w Piśmie Świętym. Dopomóż nam, Panie Boże, widzieć Ciebie jeszcze wyraźniej w Twojej chwale, w Twojej łasce, w Twoim przebaczeniu, w Twojej sprawiedliwości, świętości. Daj nam, Panie, duchowe oczy, duchowe usta, duchowe uszy. Daj nam, Panie, Twojej roztropności, abyśmy umieli i chcieli podążać Twoimi ścieżkami. Amen. Amen.